muszę się wam trochę przyjrzeć. Bo chciałbym zacząć od pewnego, myślę, całkiem logicznego wywodu. Tak się fajnie złożyło, że ostatnią pieśń śpiewaliśmy o tym, że lepszy jest jeden dzień w przedsionkach i w mieszkaniu Bożym niż tysiąc innych gdziekolwiek indziej, tak? Wiecie, jak inaczej mówi się na Kościół? Że jest to dom Boży, zgadza się? I w domu Bożym mieszka Bóg. Prawda? Czyli można powiedzieć, że lepsze 2 godziny nabożeństwa w niedzielę niż pozostała część tygodnia, zgadza się? Więc patrzę, gdzie jest wasz entuzjazm. Jesteśmy w kościele. W niedzielę rano. Ja, odnośnie tego, co śpiewaliśmy przed chwilą, powinniśmy się radować. Mamy powody do radości? Mamy cudownego Boga, który nawet jeżeli teraz nie potrafimy się cieszyć z danej sytuacji, to przychodzi i gwarantuje nam pocieszenie w przyszłości. Pytanie tylko, na co my chcemy zwracać uwagę. Wiecie, ostatnio mam taki dosyć intensywny czas, przez co się nie wysypiam. Wiecie, jak człowiek się stresuje, to też ma podkrążone oczy. I ludzie przychodzą i się pytają, czy się z kimś pobiłeś. Mówię, tak, biłem się z myślami w nocy. Więc przez to nie mogłem też spać. I wiecie, i człowiek wtedy też zaczyna dostrzegać pewne szczegóły, jakie mają miejsce w jego życiu. Już nie chodzi o samą tak zwaną sufitówkę, kiedy nie możesz zasnąć, kiedy patrzysz, rozmyślasz i zastanawiasz się jeszcze, ile godzin snu ci zostało do rana. Ale chodzi o docenienie rzeczy, na które wcześniej tak bardzo nie patrzysz. Tak dla przykładu, kiedy ostatni raz dziękowałeś Bogu za to, że mamy kawę? Albo kofeinę w jakiejś innej postaci. Dziękujemy za takie rzeczy? A jeżeli nie musisz pić kawy i stwierdzasz, że masz dostatecznie dużo energii bez tego, to kiedy dziękowałeś za to, że nie musisz właśnie tego robić? Wystarczy spojrzeć z innej perspektywy, żeby zobaczyć zupełnie inny świat. Pytanie, na co my chcemy spoglądać? Bo tak często skupiamy się tylko na tym, czego my nie mamy, co byśmy chcieli mieć, a co mają inni. Ale wiecie, zauważyłem pewną zależność, że kiedy patrzymy na innego człowieka, to patrzymy zazwyczaj na to, co się w jego życiu układa, na to, co jest dobre i wtedy myślimy, jejku, chciałbym tak jak on. Kiedy patrzymy na kogoś, kto jest w lepszej sytuacji finansowej niż my, myślimy, ten to musi mieć poczucie bezpieczeństwa. On ma większą wypłatę, on nie musi się martwić o to, z czego opłaci rachunki, on ma z czego błogosławić innych ludzi i patrzymy na same pozytywne rzeczy, a nie patrzymy, ile pracy, ile czasu, ile stresu i zmartwień często kosztuje go to, żeby zarabiać więcej niż my. To jest tylko jeden z przykładów, ale jak świetnie obrazuje nam to, że perspektywa jest bardzo ważna w naszym życiu. I dzisiaj chciałbym mówić o to, jaką perspektywę mamy dla swojego życia, o tym, jakie słowa wypowiadamy nad swoim życiem, nad życiem innych osób oraz o różnorodności, jaką mamy w Kościele. Bo kiedy rozejrzymy się dookoła, założę się, że nie zauważymy osoby, która by wyglądała dokładnie tak jak my. No chyba, że mamy jakichś bliźniaków. Ale myślę, że dzisiaj nie widziałem przynajmniej. Każdy z nas jest inny i każdy z nas wnosi coś innego. Każdy z nas ma inne talenty, każdy z nas może przynieść coś dobrego, czy do kościoła, czy do życia innej osoby. Ale chciałbym zacząć od słów. W Biblii jest taki fragment, który mówi, że oto kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo i możesz wybrać. I wiecie, i często patrzymy na to tak jednotorowo. No tak, mogę wybrać albo życie, albo śmierć, albo błogosławieństwo, albo przekleństwo pod kątem życia wiecznego, prawda? Ale możemy też wybrać, czy chcemy kogoś błogosławić, czy chcemy tego nie robić. Wiecie, czytam w mojej Biblii, że nie można dwom panom służyć. Więc ja nie myślę, że opcja pośrodku jest taką neutralną opcją, którą możemy sobie po prostu wybrać. Kiedy ja czytam Boże Słowo, to ono do mnie przemawia w taki sposób, żebym błogosławił wszystkich innych ludzi. Żebym miłował każdego bliźniego, a nie tylko tych, których sobie wybiorę. Nie tylko tych, którzy czynią dobrze dla mnie. Nie tylko tych, którzy może potrafią przyjść, powiedzieć jakieś słowo zachęty, ale również tych, którzy nie zawsze przychylnie nas traktują albo nie zawsze przychylnie na nas patrzą. Jest to wybór. Tak samo, kiedy możemy odnieść się do miłości, Czy czujesz miłość w swoim sercu? Uczucia towarzyszą miłości, ale miłość to jest tak naprawdę decyzja. Kiedy się źle czujesz, kiedy nie masz tej euforii w sobie, nie czujesz tych motyli w brzuchu. Ci zakochani, widzę, że się uśmiechają, super. Widzę, że nawet małżeństwa się uśmiechają, to znaczy, że miłość nie ustaje po ślubie, halleluja, bardzo się cieszę. Ale kiedy tego nie czujesz, masz zły dzień, kiedy przechodzisz przez trudny czas w swoim życiu, to czy możesz powiedzieć drugiej osobie, już cię nie kocham, bo tego nie czuję? Miłość wyrażana jest w uczynkach. Że mimo tego, że nie czujesz się najlepiej, albo przechodzisz przez trudny czas, to nie będziesz wylewał tego wszystkiego, tej całej goryczy i zrzucał tego na barki drugiej osoby. Możemy przyjść przed Boży tron i to zostawić, ale dalej musimy mieć właściwą postawę względem drugiej osoby. Czyż nie to ślubowaliśmy sobie, jeżeli jesteśmy po ślubie? To są te małe decyzje, które z czasem mogą przekształcić się wielkie decyzje. Kiedy popatrzymy na zestaw swoich umiejętności, kiedy popatrzymy na to, w czym jesteśmy dobrzy, a w czym nie dociągamy, to na czym najczęściej się skupimy? Jeżeli poprosiłbym was dzisiaj o zrobienie listy rzeczy, w których jesteśmy dobrzy i w których jesteśmy nie do końca dobrzy, które chcielibyśmy poprawić, to wiecie, kiedy czytałem wyniki takiego doświadczenia, to większość ludzi skupiła się tylko na tej stronie, czego nie ma, co chciałaby mieć, co chciałaby zmienić, jednocześnie poniekąd bagatelizując to, co już ma. Czy czuliście się kiedyś niedocenieni, niedowartościowani? Albo myśleliście o sobie, może ta osoba jest trochę ode mnie lepsza? Ja czasami tak myślałem. I porównywałem się do tej osoby, do innej osoby. Ale nie wiem, czy oglądaliście kiedyś Księgę Rekordów Guinnessa. Zdarzyło się wam? Wiecie, kiedy patrzę na ludzi, którzy tam występowali, którzy mają swoje imiona zapisane w tej księdze, chociaż ja wolę mieć zapisane w innej, ale to tylko wymówka. Wiecie, jak czasami absurdalnych rzeczy ci ludzie dokonywali? Na przykład oglądałem kiedyś gdzieś jakiś odcinek właśnie Rekordów Guinnessa, kiedy ktoś wlewał sobie mleko do oczodołu i strzelał nim na odległość do kubka z herbatą. I to jest rekord Guinnessa. Ta osoba zasłynęła właśnie z takiej rzeczy. Albo przeciąganie tira z zahaczonymi linami o swoje oczodoły, żeby pokazać, jak silny ma układ szkieletowy w organizmie. Nie wiem, co to miało ukazać. Aczkolwiek chciałbym zwrócić uwagę na absurdalność niektórych ludzkich osiągnięć. I ci ludzie mogą później, spotkawszy się z innymi ludźmi, chwalić. Słuchaj, jestem w Księdze Rekordów Guinnessa. Tylko pytanie, czy jeżeli zapytają ich, a z czego zasłynąłeś, czy dalej będą tacy dumni. Ale ludzie potrafią się szczycić takimi rzeczami. Więc kiedy popatrzysz na zestaw swoich umiejętności, może cudownie idzie ci robienie na drutach. A może robisz najlepszą herbatę na świecie. Tylko jeszcze o tym nie wiesz. I myślisz, że to jest tak bardzo nikła rzecz, która nie jest w ogóle istotna. I nie patrzysz na siebie przez pryzmat kogoś, kto jest wyjątkowy. Jak opisane jest stworzenie w Biblii? Że było dobre, że było czymś cudownym. Czy patrzysz rano w lustro i myślisz, jejku, jestem cudowny. Czy może jednak dzisiaj muszę się pomalować? Różnie to bywa. Ale chciałbym pokazać, jak to, jak postrzegamy świat, wpływa na nasze życie. Kiedy wstanę rano, to czy zaczynam od dziękczynienia, czy zaczynam od narzekania? Myślę, że nie ma czegoś takiego, jak wstanie lewą nogą z łóżka. Bo myślę, że to, którą wstaniesz, to i tak jest twoja decyzja. Wystarczy, że się przekręcisz na drugą stronę. Ale nie chodzi tu o przesądy. Tu chodzi o to, jak zaczynasz swój dzień. Wiecie, miałem w mojej pierwszej Biblii taką naklejkę, dostałem tą Biblię i napisane tam było, rozpocznij dzień modlitwą. I myślę, no frazes idealnie pasujący do Biblii. Otwierasz Biblię, akurat się pomodlisz, przeczytasz jakiś werset. Super, pasuje. Ale nie zauważyłem w tym życiowej rady. Bo kiedy zaczynasz dzień od modlitwy, kiedy budujesz relacje ze swoim Ojcem i kiedy spoglądasz na Tego, który uczynił Cię tak wspaniałym, wtedy Twoje życie nabiera innych kolorów. Wtedy patrzysz, jejku, jestem kimś wyjątkowym, kto może mieć relację z Twórcą całego świata. I niektórzy mogą popatrzeć, jejku, ale jesteś zadufany w sobie. Dlaczego patrzysz przez taki pryzmat? Dlaczego zaczynasz się wywyższać? Dlaczego patrzysz, jakbyś był nie wiadomo kim? Ale ja w tym wszystkim chcę powiedzieć, że postawa serca jest, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Nie patrzę na to, co ja mam w sobie, jakie ja mam cudowne umiejętności, tylko patrzę przez to na tego, który mi je dał, który umożliwił mi osiągnięcie tych wszystkich rzeczy. Tylko żeby pewne rzeczy osiągnąć, żeby pewne kroki poczynić do przodu, a nie jeden do przodu, dwa do tyłu, trzeba cały czas trwać w przeświadczeniu, że możesz. Możesz nie dlatego, że ci nigdy nie braknie sił. Możesz nie dlatego, że jesteś tak wyjątkowy, że nigdy nie doświadczysz wypalenia w swoim życiu. Nie, że nigdy nie będziesz narzekał, nigdy nie będziesz zmęczony, bo tego Biblia nam nie obiecuje, dopóki nie pójdziemy do nieba. Nie mamy takiej obietnicy, moi drodzy. Chyba, że przeczytamy fragment z Izajasza, że będą szli, a nie będą dleć, nie będą ustawać, będą cały czas posileni, oczywiście parafrazuję teraz. Bóg może dać nam takie posilenie, aczkolwiek to jest po coś. Żeby trwać w tym przeświadczeniu, trzeba zwrócić swój wzrok na właściwe rzeczy. Chciałbym teraz przedstawić wam taki przykład o tym, jak słowa, które wypowiadają, mają moc. Ostatnio dowiedziałem się o tym, że słowo fajnie albo dobrze nie do końca jest pozytywne. Znacie kontekst takiego wydarzenia, kiedy słowo fajnie albo dobrze może nie być pozytywne? Dostanie przed swoją ukochaną czy ukochanym, który będzie się szykował na jakieś wyjście. Pięknie pomaluje, ładnie ubierze i zapyta, kochanie, jak wyglądam? Fajnie. Ciekawe, czy ta druga osoba odbierze to jako komplement. Wiecie, ja z doświadczenia wiem, że nie. Mam bardzo ładną dziewczynę, przynajmniej z mojej perspektywy i myślę, że ona najbardziej się liczy w tym przypadku. I kiedy odpowiem swojej dziewczynie, że dobrze wygląda albo fajnie, to ona uważa, że to jest takie 4 na 10. Muszę powiedzieć, że wygląda cudownie, najlepiej, jest prześliczna, najlepsza i w ogóle. I wtedy to jest okej. Więc kiedy patrzysz na siebie, to czy powiesz dobrze? Fajnie? Jestem fajny? Jestem dobry? Czy jestem super? Czy jestem najlepszy? Myślę, że to nie jest próżność. To jest po prostu skupianie się na silnych stronach, a nie na słabych. Bo jeżeli będziesz skupiał się na słabych stronach, jeżeli ja będę skupiał się na tym, w czym ja nie domagam, to będę widział przed sobą rzeczy, których nie jestem w stanie osiągnąć. Ale kiedy będę patrzył na to, jakie talenty dał Bóg do mojego życia indywidualnie, bo stworzył mnie na swój obraz i podobieństwo, to będę widział rzeczy, do których On mnie powołał, które mogę osiągnąć, które są możliwe właśnie przez to, że On mnie do tego posyła. I takiego mnie stworzył. Kolejny przykład tego, jak bardzo ważne są słowa, jakie wypowiadamy. Wyobraźcie sobie, że ktoś was poprosi o przysługę. Albo nawet nie poprosi, ale widzicie, że ta osoba potrzebuje pomocy w danej chwili. I kiedy podejdziesz do tej osoby i powiesz, muszę ci pomóc, a kiedy powiesz, chciałbym ci pomóc, jest kolosalna różnica. A tak naprawdę w przesłaniu wiele się nie zmieniło. Możesz mieć to samo na myśli, ale ta druga osoba może odebrać coś diametralnie różnego. Kiedy składasz komuś życzenia urodzinowe i to mnie skłoniło ostatnio do refleksji, nie wiem, czemu tak powiedziałem, wiesz, no jestem na tej uroczystości, więc muszę ci życzyć tego, tego i tego. A później myślę, ja wcale nie muszę, ja chcę, bo ja chcę błogosławić tą osobę, bo ja chcę, żeby te życzenia, które składam, się spełniły. To nie jest mój obowiązek. Czy można przyjść do kogoś na urodziny i powiedzieć, nie złożyć życzeń, nie powiedzieć żadnego fajnego słowa? No można, nie wypada, ale można. Tylko pytanie, czy my chcemy, czy my musimy? Czy jeżeli ktoś was o coś prosi, to robisz to z łaską, czy robisz to z wdzięcznością, że ta osoba wybrała akurat ciebie jako kompetentną osobę do tego, żeby przyniosła ci pomoc? Chciałbym przeczytać fragment dotyczący jednego z wielkich proroków. I mamy zapisane to w Księdze Jeremiasza, w 1 rozdziale, w 6 wersecie i będziemy czytać do 9. Wtedy rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować, mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie, oto wkładam moje słowa w Twoje usta. Jeremiasz, przyszedł do niego Bóg, włożył swoje słowa w jego usta, powołał go. Kiedy czytamy Nowy Testament, czytamy o Tymoteuszu, który był bliskim współpracownikiem Pawła, który też był młody, który też zmagał się z różnymi rzeczami. Ale co łączy te dwie osoby? I dodałbym do tego jeszcze Mojżesza, który mówił, że on nie umie się wypowiadać, że nie jest wystarczająco dobry, żeby stanąć przed Faraonem. Co łączy te osoby? Skupili się na tym, w czym nie domagają, w czym uważali, że nie są jeszcze adekwatni, nie są wystarczająco dobrzy. Może to wynikało z bojaźni Bożej. Wiecie, kiedy Bóg was powołuje, no to niech powoła najlepszego z nas. Ale kiedy ja czytam moją Biblię, widzę, że Bóg najczęściej powołuje tych, którzy chcą, a później ich wyposaża. Bóg nie powoła kogoś, kto jest najlepszy i jest zadufany w sobie, ale nie ma chęci do służby, nie ma chęci, żeby pójść. Co za pożytek z takiej osoby, że ona do wszystkiego będzie podchodziło, ojejku, znowu muszę to, znowu muszę tamto. I za jakiś czas wypala się, bo nie robi tego z głębi swojego serca, ale robi to z przymusu, bo ktoś od niego tego wymaga. Ale kiedy patrzymy na osoby, które są pełne pasji, które są pełne zaangażowania, które mają bojaźń Bożą w swoim sercu, to widzimy, kiedy Bóg do nich przychodzi, kiedy posyła ludzi, którzy im pomagają, uzupełniają ich braki, tak jak Aarona do Mojżesza. To przychodzi i jakie słowa do nich wypowiada? Dasz radę, jestem z Tobą, to ja będę mówił, Ty tylko jesteś pośrednikiem. Ja będę używał Ciebie, Ty jesteś moim narzędziem. Nie musisz być idealny, bo dobry rzemieślnik nawet z średnimi narzędziami może zrobić coś pięknego. Czy postrzegasz siebie w ten sposób? Chciałbym, żebyśmy teraz popatrzyli na osobę obok. Ja akurat nikogo nie mam, ale popatrzę przed siebie. I nie chciałbym, żeby to było krótkie spojrzenie. Patrzcie się 5-10 sekund. Możecie patrzeć sobie w oczy, ale to już jest wyższy poziom wtajemniczenia. I co widzicie? Zaczęliście się uśmiechać, tak, proste. Nietypowe na kazaniach, że coś się wymaga od publiczności. Chciałbym, żebyście teraz po tych 5-10 sekundach powiedzieli coś spersonalizowanego do tej osoby. Coś, co nie jest ogólnikiem typu ładnie dzisiaj wyglądasz, ale ładnie wyglądasz, bo to pasuje do tego. Albo masz ładny uśmiech, albo cieszę się, że umyłeś dzisiaj zęby. To ćwiczenie jest też wskazówką na taki, jak to się mówi, life hack, tak? Na ułatwienie sobie życia. Jest coś, do czego doszedłem, że jeżeli chcemy powiedzieć coś miłego drugiej osobie, szczególnie mogę powiedzieć jako mężczyzna do kobiet, jeżeli mężczyzna powie wam komplement w stylu ładnie dzisiaj wyglądasz, to jest tak okej, nie? Może być. Ale kiedy powiesz kolor twojej sukienki pięknie podkreśla kolor twoich oczu, o, to już jest coś innego. Zgadza się? Wtedy przekaz, jaki przesyłamy do drugiej osoby, jest taki, popatrzyłem ci w oczy, wiem, jaki jest ich kolor. Popatrzyłem na twoją twarz i stwierdziłem, że wygląda tak i tak. Cieszę się, że jest to i to. O czym to daje znać? Że przywiązujemy uwagę. Co jest najważniejsze w rozmowie między dwoma ludźmi? albo nawet między człowiekiem i Bogiem? Co jest najważniejsze? Moim zdaniem zaangażowanie. Czy lubicie rozmawiać z kimś, kto patrzy wam prosto w oczy, albo to w ogóle już fajnie, ale kto na przykład się rozgląda dookoła i tak, no fajnie. Czy czujecie się wtedy szanowani? Czy lubimy, kiedy ktoś traktuje nas w taki sposób? I może faktycznie ta osoba wie, o czym rozmawiamy. Może śledzi przebieg tej rozmowy, ale nie wygląda w ten sposób. I wtedy zazwyczaj mówimy, człowieku, nie masz szacunku do drugiej osoby. Czy kiedy mielibyśmy wyobrazić sobie Boga, który jest Ojcem, który powołał nas do relacji z Nim. I kiedy my się modlimy i wypowiadamy to, co leży w głębi naszego serca, to, z czym się zmagamy, co jest dla nas najważniejsze i najtrudniejsze w danym momencie. To czy możemy sobie wyobrazić, że Bóg siedzi na swoim tronie i tak, o, modli się, no niech pogada. Czasami dzwoni do nas osoba, która bardzo dużo lubi rozmawiać, przepraszam, osoby, które bardzo dużo lubią rozmawiać, ale czasami jest tak, że ta osoba po prostu ma taką potrzebę, żeby wypowiedzieć to, jak na przykład minął jej dzień i użyć do tego 1000 słów. Więc często czujemy się tacy, jakby chcemy się zaangażować, ale niektórzy zauważyłem, że robią coś w stylu wyłączają się, mają dalej powiedzmy telefon na głośno mówiącym tak, i znowu robią coś tam i za chwilę, no tak. Czy chcielibyśmy, żeby Bóg traktował ludzi w taki sposób? Wiecie, słyszałem wiele teorii, że modlitwy są bez sensu, bo nie widziałem bezpośredniego palca Bożego w swoim życiu, ingerencji, która gdzie nagle by posłaniec z nieba zstąpił, tak jak w Starym Testamencie i objawił mi cudowne rzeczy, do których Bóg mnie powołał. Że modlitwy to nie bardzo mają sens. To jest tak, owszem, monolog, żeby się wygadać komuś, bo już nikt inny nie chce nas słuchać. Ale to nieprawda, bo ja wiem, że Bóg odpowiada w taki czy w inny sposób. Nie odpowiada ci Bóg? Tak uważasz? A czytasz Biblię? Jeżeli czytasz Biblię i Bóg ci nie odpowiada, myślę, że to są dwie sprzeczne teorie. Bóg mówi, Bóg pokazuje i kiedy jesteś otwarty na Jego głos, na Jego prowadzenie, to On pokaże ci rozwiązanie. Dlaczego Biblia jest najbardziej czy najchętniej czytaną książką na świecie? Dlatego, że jest ponadczasowa. Dlatego, że mimo że jej autorzy pisali wiele lat temu, to przesłanie nadal jest aktualne. Boże przesłanie dla naszego życia jest wciąż aktualne. Od stworzenia świata Bóg powołał człowieka do relacji, do tego, żeby był szczęśliwy, żeby było mu dobrze. Czasami musi nas naprostować, ale ja patrzę na pierwsze rozdziały mojej Biblii, i widzę, że kiedy Bóg stworzył ziemię, powiedział, że to było dobre. I gdzie umieścił człowieka? W znienawidzonej pracy, gdzie musiał tyrać 12 godzin, później ledwo doczłapał się do domu i szedł do łóżka spać, żeby na drugi dzień znowu to samo, tak? Nie. Bóg umieścił człowieka na początku w ogrodzie Eden. Miejscu, gdzie nie było zmartwień. Oni się nie musieli martwić, że nawet nie musieli patrzeć na to, jak się ubierają, czy to jest taka marka, czy inna marka, ile wydałeś za swoje spodnie, ile za koszulę. Oni nie mieli na sobie nic. Myślę, że to fajnie obrazuje to, że nie mieli na sobie też żadnych zmartwień. Niczym się nie przejmowali. Mówi się, że ludzie, którzy są najszczęśliwsi, to są ludzie, którzy się nie przejmują niczym. No tak, fajnie, szanuję twoją opinię, ale nie bardzo na mnie ona wpływa, tak? Tacy ludzie wydają się nam być najszczęśliwsi. I w ogrodzie Eden tak było. I Bóg do tego nas powołał. To człowiek popełnił błąd, przez co jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Ale Bóg nam ułatwił przez Jezusa Chrystusa dostęp z powrotem do takiej relacji. Ale to jest już nasz wybór, czy my chcemy do tego dążyć, czy my chcemy skorzystać z tej furtki. Jeżeli nie mamy dzisiaj takiej relacji, jakbyśmy chcieli, jaką na początku mieli Adam, Ewa z Bogiem, to możemy do niej dążyć. To możemy przyjść do mieszkania, do przedsionków Bożych i możemy w nich trwać cały czas. Możesz być tu na ziemi, ale czuć się, jakbyś był w niebie. Bo jesteś blisko tego, który cię umacnia, który cię powołał, który mówi o tobie, jesteś cudowny. Może twoje lustro tak nie mówi, a raczej twoje subiektywne spojrzenie na to. Ale Bóg mówi o tobie dobre rzeczy. Bóg chce, żebyś wszedł w miejsce swojego powołania. A żeby wejść w to miejsce, musisz wierzyć, że potrafisz. I kiedy do tego dojdziesz, że dasz sobie radę, że dasz radę wykonać to, do czego Bóg cię powołał. I kiedy staniesz z Nim kiedyś twarzą w twarz, Bóg powie: dobry i wierny sługo. Witaj w miejscu odpocznienia. Całe życie pracowałeś, teraz to dopiero będziesz miał emeryturę. Na ZUS-ie można się zawieść, na Bogu nie. Więc myślę, że to będzie cudowny czas. Ale nie liczy się tylko osiągnięcie celu, liczy się też droga. Myślę, że wszyscy, jak tu siedzimy, nikt z nas nie był jeszcze w niebie osobiście. Myślę, że nikt jeszcze nie widział Boga twarzą w twarz. I myślę, że to będzie cudowne, możemy sobie wyobrażać. Jest nawet pieśń, że nie wiem, jak się wtedy zachowam, czy upadnę na twarz, czy będę śpiewał. Nie wiem, jak się zachowam, bo ciężko mi jest powiedzieć, nigdy nie byłem w takiej sytuacji. Więc to, na co mam wpływ, to to, jak będzie wyglądało moje życie, moja droga do tego, żeby pójść do nieba. Nie, żeby ktoś mnie wziął na lektykę, czyli takie siedzisko, które nosili służący i przeniósł mnie do tego miejsca, ale też, żebym szedł i mimo trudności był osobą, która idzie do przodu, która jest szczęśliwa. Wiecie, co według naukowców jest źródłem szczęścia i satysfakcji człowieka? Kiedy realizuje zadane sobie cele. Kiedy twoim celem jest przebiec maraton, to największą satysfakcję osiągasz wtedy, kiedy go przebiegniesz. Bo już dałem radę, przygotowywałem się do tego. Jest ciężko, ale było warto. I na mecie jesteś z siebie dumny. Może nie ukończyłeś w pierwszej dziesiątce, może nie jesteś zawodowym biegaczem, ale na mecie czujesz: tak, pokonałem samego siebie. Pokonałem swoje słabości. Jest super. Możemy zacząć od prostszych rzeczy, ale satysfakcję daje nam to, że idziemy krok do przodu, że realizujemy te cele. Więc nasze życie może być przepełnione satysfakcją. Tylko żeby te cele osiągnąć, musimy wiedzieć, że własnymi siłami daleko nie zajdziemy. I do tego potrzebujemy Boga. Ale są ludzie, którzy Boga jeszcze nie znają. Albo coraz częściej spotykamy ludzi, którzy doświadczają depresji, którzy mają nie takie myśli, jak trzeba. I to są również wierzący ludzie. Co należy zrobić? Wiecie, ostatnio coraz częściej słyszę takie powiedzenie: no, dasz radę. Albo weź się w garść. Chciałbym sobie wyobrazić, jak z perspektywy psychologa wygląda to tak. Przychodzi do niego człowiek w depresji i mówi: weź się w garść, człowieku, dasz sobie radę. Stuwa. Ciekawe, czy temu człowiekowi to pomoże. Myślę, że nie. Myślę, że powinniśmy podejść i powiedzieć: człowieku, patrz, wiesz, czemu ja się cieszę? Nie dlatego, że złapałem kapcia rano, nie dlatego, że mam samochód, który ma 15 lat. Cieszę się dlatego, że mogę tu być, że żyję, że jest mi dobrze. Zobacz, jestem uśmiechnięty, mam relację z Bogiem. Bóg mnie kocha. Ja nie muszę mieć wszystkiego z górnej półki, ale mam najlepszego ojca na świecie. I on mnie zaopatruje. I on mnie nie zostawi. I mogą wszyscy przyjaciele mnie opuścić. Nawet moja żona może mi powiedzieć: lepiej, żebyś złorzeczył Bogu i umarł. Referencja do księgi Hioba. Ale Bóg mnie nigdy nie opuści. Bóg nie zmieni swojej natury. I Bożego charakteru nie przebije żaden ludzki charakter. A kim jesteśmy my? Zostaliśmy, jak wcześniej powiedziałem, stworzeni na Boży obraz i podobieństwo. Więc skoro zostaliśmy tak stworzeni i skoro Bóg mówi do ludzi dobre rzeczy, oczywiście czasami nas napomina, ale wtedy, kiedy zasłużymy, ale jest to konstruktywna krytyka i nie wynika z niczego. Zawsze z czegoś to wynika, tak? Jest konsekwencją naszych akcji. Ale ostatecznie Bóg chce, żebyśmy zostali podniesieni, żebyśmy zostali zachęceni, żebyśmy doświadczali błogosławieństwa, więc my mamy doskonały przykład, jak powinniśmy postępować względem innych ludzi. Czy twoje słowa budują, czy rujnują? Czy Decydujesz się być tym, który błogosławi, czy po prostu tkwisz w miejscu, gdzie postanawiasz być obojętnym? W mojej Biblii napisane jest, że Bóg nie lubi letnich ludzi, że Bóg letniego wypluje i odrzuci od siebie, że to nie jest ta droga, że obyś był albo gorący, albo zimny. Bóg chce, żebyś wybrał albo jedno, albo drugie. Więc czy podejmiesz dzisiaj decyzję w swoim sercu? Będę błogosławił. Może oczywiście nikomu tego nie życzę. Wyjdziesz przed kościół i zobaczysz, że ktoś zarysował ci samochód. Ciężko błogosławić taką osobę, szczególnie jak nie zostawi karteczki za wycieraczką. Wtedy to już w ogóle najwyższy poziom trudności. Nikomu tego nie życzę. Ale ja wierzę w Boga, że jeżeli moja postawa jest właściwa, to i tak moje życie ułoży się tak, że wyjdę na plus. Może nie finansowo, ale nie będę się stresował. Wiem, mam cudownego Boga. Super, dał mi pieniądze na ten samochód, da mi na lakiernika. Będzie dobrze. Trzeba skupić się na tych pozytywnych rzeczach. Przez długi czas patrzyłem na siebie jako na osobę, która jeszcze nie osiągnęła tego, że w moim wieku to już ludzie milionerami zostali, że są w tym miejscu, że mają rodzinę, że może to i to robią lepiej. A później zastanowiłem się, w jaki sposób to buduje moje życie. Co to wnosi dobrego? To tak jak mamy sito, przez które powinniśmy przepuszczać to, co mówimy. Czy jest to wartościowe? Co to wnosi? Czy jest to konieczne? Czy powinniśmy też filtrować nasze myśli w ten sposób? Myślę, że tak. Wiecie, jeszcze nie słyszałem o przypadku człowieka, który popadł w depresję w jeden dzień, tak na pstryknięcie palcami. To jest zazwyczaj proces, który trwa. Nie jestem lekarzem specjalistą, ale zazwyczaj takie osoby mają po prostu jakiś dłuższy okres czasu, kiedy cały czas myślą negatywnie, dołują się. Tak samo osoba, która chce popełnić samobójstwo, najczęściej przygotowuje się do tego. Przez pewien okres czasu o tym myśli i jakby chce zdecydować, czy to faktycznie jest to wyjście. Czy faktycznie warto jest to zrobić. To zazwyczaj jest pewien proces. Więc jeżeli popatrzysz na swoje życie, tak jak ja popatrzyłem kiedyś, i pomyślisz, nie jestem na dobrej drodze. Nie idę do góry, nie zachęcam się, nie patrzę na dobre strony, tylko co chwilę szukam tych minusów, to jest to dobry moment, żeby się zatrzymać i powiedzieć, idę w przeciwną stronę. Postanawiam dzisiaj wypowiadać słowa błogosławieństwa nad swoim życiem, nad życiem mojej rodziny, nad życiem innych ludzi, nawet tych przypadkowych, na których nie do końca mi zależy. Możemy tak pomyśleć. Ale jest to decyzja, a decyzję się podejmuje. Decyzja sama nie przychodzi znikąd. Twoje życie nie zmienia się nagle. Ona wymaga pewnych kroków od ciebie. Wracając do Księgi Rekordów Guinnessa. Czy zastanowiliście się już, w czym jestem dobry? Z czego mógłbym zasłynąć? To skupmy się na tych rzeczach i błogosławmy innych ludzi właśnie w tym. Możemy pomyśleć, w Kościele są bardziej zaszczytne funkcje i mniej zaszczytne funkcje. Albo Bóg powołuje jednych do rzeczy wielkich, a reszty to tam, żeby tylko wspomagali tych wielkich w osiągnięciu tam jakiegoś celu czy sukcesu. Ale kiedy ja czytam o powołaniu diakonów do posługiwania przy stołach i wśród wdów, to właśnie w tym miejscu czytam o Szczepanie. I kiedy czytam o tym człowieku, to życzyłbym sobie mieć taką relację z Bogiem jak on. Kiedy widział otwarte niebo nad sobą i kiedy stanął przed ławą oskarżycieli, on nie musiał myśleć, jejku, tego fragmentu to ja nie czytałem, to ja nie wiem, jak się ustosunkować do waszej wypowiedzi. Bo Bóg odpowiadał przez niego. Bo Bóg stawał za nim, to on był jego obrońcą, on był jego adwokatem. Ale z czego to wynikało? Że Szczepan miał relację z Bogiem. Że on wiedział, kogo wybrał na swojego adwokata. Że on wiedział, że ma Jezusa, który stoi za nim. Który jest tym, który się za nim wstawia. Dzisiaj mamy kogoś, kogo Biblia nazywa pocieszycielem, Ducha Świętego. Tylko pytanie, czy bierzemy go ze sobą, czy zostawiamy w domu albo w kościele. To jest nasza decyzja. Chcesz chodzić przepełniony entuzjazmem, pasją, radością? To musisz swojego najlepszego przyjaciela uwzględnić w swoich planach. To musisz znaleźć dla niego przestrzeń, znaleźć dla niego czas. I wiecie, i przyjaciele mają to do siebie i różnią się tym od zwykłych kolegów, że czasami powiedzą coś, co nas dotyka. Dlaczego? Bo nas znają. Ale to właśnie czyni ich bardziej wartościowymi. Dlatego, że koniec końców chcą, żebyśmy byli w lepszym miejscu niż w tym, w którym jesteśmy teraz. Więc czy cenimy sobie bardziej wygodę w danym momencie, czy perspektywę rozwoju w przyszłości? Nie zawsze jest to fajne, ale to wypływa z tego, jaką decyzję podjęłaś, czy podjęłaś w swoim sercu. Na koniec chciałbym tylko podać taki przykład. Kiedy, mam nadzieję, że wszyscy mieli doświadczenie w jakiś sposób ze sprzedażą. Czy ktoś podszedł do was i chciał sprzedać perfumy, czy reklamował jakiś inny produkt. Znacie takie sytuacje, prawda? I od kogo najczęściej byliście skłonni kupić jakiś produkt? Czy od osoby, która wyglądała, jakby ktoś ją batem zaganiał do pracy? Czy od osoby, która wierzyła w swój produkt, który sprzedaje, albo przynajmniej udawała, że wierzy w bardzo przekonujący sposób? Z taką pasją opowiadają, słuchaj, to jest najlepsza okazja w twoim życiu, jeżeli ją przepuścisz, to nie będziesz spał po nocach, bo stracisz. Naprawdę, to się więcej może nie powtórzyć i tylko dzisiaj jest taka okazja. Po co masz później żałować? No co, szkoda ci? Potrzebujesz. I ta osoba opowiada z taką pasją, nawet nie dopuszcza cię często do słowa, tylko przekazuje ci swoją wersję wydarzeń, swój pogląd i ty zaczynasz zazwyczaj w to wierzyć. Przecież może faktycznie tak jest. W sumie zaryzykuję. Może te 100 zł w te czy we w te. A co jeżeli ma rację? Tak to stracę 100 zł, a tak to mogę stracić jedyną okazję w moim życiu. Zgadza się? Więc jeżeli chcemy, żeby ludzie doświadczali Boga, który właśnie jest, może nie chciałbym nazwać Boga sprzedawcą, ale jest taką osobą pełną entuzjazmu, pełną pasji, to żeby pokazać to, musiałbym starać się go naśladować. I podejść do człowieka, człowieku, jesteś super. Człowieku, czego ty ode mnie chcesz? Ja sobie idę ulicą, a do mnie mówisz, że jestem super. Mówię, bo Bóg myśli, że jesteś super. Bo chcę dzielić się tym, co Bóg włożył w moje serce. A to jest ta radość, która jest jednym z owoców Ducha Świętego. Widzimy tą radość, widzimy ten entuzjazm. Gdy podchodzisz, nie możesz tego utrzymać, mówisz, chcę coś zrobić. Chcę się uśmiechnąć bez żadnego jakiegoś większego powodu. Czy chcemy podejść do człowieka i powiedzieć, człowieku, grzeszysz, jesteś zły, nawróć się, bo pójdziesz do piekła. Chodzi o to, żeby ci ludzie nie byli zastraszeni. Zastraszeni, że jest jakiś zły Bóg, który ma moc zdecydować, czy on pójdzie do raju, czy on pójdzie do piekła. Chodzi o to, żeby uwierzyli, że Bóg jest dobry. A czy mogą uwierzyć, czy my czasami nie zapominamy o tym, że Bóg jest dobry, skupiając się na niewłaściwych rzeczach? Czy nie brakuje nam? Ja mówię, że oczywiście mi często brakuje przez różne rzeczy. Tej pasji, tej energii, kiedy przychodzimy i chcemy powiedzieć, dasz radę. Fajnie, chcesz to osiągnąć, będę cię wspierał, będę się o ciebie modlił. Chciałbym, żeby Kościół był gronem ludzi, którzy zachęcają siebie nawzajem. Którzy mimo, że znamy się i jesteśmy świadomi pewnych swoich wad i niedociągnięć, a może czasami zajdziemy sobie za skórę albo nadepniemy komuś na odcisk. Ale jednak jesteśmy też świadomi zalet i silnych stron tej drugiej osoby. Oraz tego, że Bóg do czego się powołał. I żeby ta osoba doszła w to miejsce, potrzebujemy być osobami, które patrzą, błogosławią, zachęcają, bo Bóg właśnie taki jest. Więc chciałbym, żebyśmy się o to pomodlili. I żebyśmy w swoim sercu podjęli decyzję i byli świadomi tego, że błogosławić inną osobę to jest decyzja, którą podejmuję. A później muszę wykonać pewne kroki. bo od samej decyzji to się nie zmieni. Trzeba jeszcze za nią pójść. Więc chciałbym modlić się o dwie rzeczy. Żebyśmy my jako ludzie w Kościele oraz poza Kościołem byli żywym odzwierciedleniem natury Boga. Żebyśmy chodzili pełni miłości, pasji i potrafili zarażać nią innych, dlatego że ona wypływa z naszego serca. Że ona została wlana przez Boga i po prostu przelewa się na innych ludzi. Więc jeżeli tej pasji jeszcze nie ma, to chciałbym, żeby ona była i żebyśmy się o nią modlili. Przede wszystkim o samego siebie, bo na samego siebie mamy wpływ. Na innych też, ale tylko pośrednio. Największy mamy na samego siebie. A drugą rzeczą jest to, żebyśmy chcieli budować Kościół jako silny, jako zjednoczony i żebyśmy nie patrzyli przez pryzmat, kto gdzie stoi, kto jest w jakim miejscu, ale żebyśmy mimo wad, mimo pewnych różnych rzeczy, mimo nawet różnic może w poglądach, potrafili iść w jednym kierunku. I potrafili tą całą energię, cały swój potencjał wykorzystać, żeby chociaż jedną cegiełkę dołożyć do tego, żeby budować całość. Bo tylko w ten sposób, jako zjednoczeni ludzie, pod dowództwem najlepszego Boga na świecie, możemy osiągnąć rzeczy, do których nas powołał w tym mieście i w naszym życiu. Więc chciałbym się modlić o te dwie rzeczy. Możemy powstać? Panie Boże, Ty widzisz serca każdego z nas. Ty widzisz, że tak często nie dostajemy w różnych rzeczach, że tak często brakuje nam pasji, że tak często brakuje nam entuzjazmu, że skupiamy się na tych wadach, na rzeczach, w których nie jesteśmy jeszcze super. Ale Panie, ja chcę modlić się o to, aby to nas nie powstrzymywało przed działaniem. Abyśmy podjęli decyzję w naszych sercach, że chcemy błogosławić i chcemy wypowiadać dobre słowa nad innymi ludźmi i nad sobą. Panie, prosimy Cię, abyś pracował nad naszymi wadami, ale abyśmy byli pełni Twojej miłości, pełni Twojej pasji. I abyśmy potrafili udzielać z niej innym ludziom. I dziękuję Ci, Panie, za to, że powołałeś nasz Kościół i że chcesz, abyśmy czynili dobre rzeczy w tym mieście. I Panie, dziękuję Ci za to, że Ty chcesz zbawić każdego człowieka i że chcesz, abyśmy również mogli dzielić się tą miłością z innymi. Dlatego proszę Cię, abyś nie tylko stawiał takich ludzi na naszej drodze, ale abyś dotykał naszego życia, abyś napełniał nas Duchem Świętym, abyśmy potrafili udzielać z tego innym. Bo my nie chcemy dawać z siebie, ale chcemy przekazywać to, co mamy od Ciebie. Tak jak Jezus przekazywał to, co wziął od Ojca. My chcemy przekazywać to, co bierzemy od Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że możemy tu być, że mamy przywilej tworzyć Twój Kościół. Dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę, za to, jak ją stworzyłeś, za każdą umiejętność, za każdy talent. Panie, proszę Cię, niech każda zła myśl, niech każde osądzenie, oskarżenie odejdzie precz w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech w to miejsce przyjdzie Twoja miłość, Twoja akceptacja, wolność, bo Ty jesteś tym, który wyprowadza na wolność. I dziękuję Ci, Panie, za to, że nie ma lepszego miejsca niż być w Twojej obecności. I proszę Cię, aby każdy z nas mógł doświadczać tej obecności jak najczęściej. I aby w naszym sercu była decyzja, aby wchodzić w to miejsce i trwać w nim do końca naszych dni. Amen.